Mówię wam jedno. Jeżeli będziecie stali naprzeciwko osoby, która ma problemy i będziecie się modlić za tą osobę, to diabeł będzie się manifestował. Jeżeli położycie ręce na tej osobie, to ten demon będzie się manifestował. I my wierzymy, że jest moc w imieniu Jezusa. I my wierzymy, że jest moc w imieniu Jezusa. Nasz Bóg chce i to jest możliwe, bo On się nie zmienił. On jest ten sam. Wczoraj, dziś i na wieki. I nie myślcie, że w Europie nie ma żadnych demonów. Nie pozwólcie się okłamać. To próbowali nam wmówić w Hiszpanii i w Berlinie. A potem nie mogliśmy się poradzić z tymi ludźmi, którzy mieli problemy. Tak dużo ich było. Szatan nie ma żadnego respektu przed rasą, kolorem skóry albo mową. On chce zniszczyć stworzenia Boże. Ale my chcemy wziąć moc i chcemy rozdeptać diabłu jego głowę. Pewnego dnia powiedziano mi, że czarodzieje z trzech krajów zjednoczyli się, aby zabrać mi życie. Oni chcieli mnie zabić. Kiedy dowiedziałem się o tym, wystraszyłem się. Moje kolana zaczęły drżeć. Czarownicy z Argentyny, Paragwaju i Brazylii zjednoczyli się, aby mi zabrać życie. Ale naraz usłyszałem głos i ten głos powiedział mi: daję wam moc nad wszelką mocą wroga i nic nie może wam zaszkodzić. Nie bójmy się. Ten, który jest w nas, zwyciężył świat i diabeł nie może nam nic zrobić. Zwycięstwo jest nasze. My chcemy wziąć zwycięstwo. Nie chcemy usiąść, ale my chcemy powstać i wziąć zwycięstwo w imieniu Jezusa. Świat czeka na nas. Są grzesznicy, są narkomani, alkoholicy, prostytutki, ludzie, którzy żyją w okultyzmie i oni wszyscy czekają na rozwiązanie swoich problemów. Jako Kościół Jezusa mamy odpowiedź dla tych ludzi. Pytania. Pytanie pierwsze. Tak, całą moc. Nie ma żadnej mocy, która by mogła stanąć naprzeciwko mocy Jezusa. Jako kapłani Boży mamy więcej mocy niż kapłani diabła. Ale musimy wziąć w posiadanie tą moc. Nie możemy tak sobie powiedzieć, Bóg nas ochronić i zostawić tą rzecz na boku. My musimy działać i sprzeciwstawić się tej rzeczy. Pytanie drugie. Mogę bardzo łatwo wyjść z tego problemu. Jezus powiedział, jeszcze większe rzeczy będziecie czynić. Ale nie, to nie jest moja odpowiedź. Chcę wam powiedzieć, co następuje. Daniel upadł pod wpływem mocy Bożej. To samo Jan Chrzciciel. Saul z Tarsu upadł z konia. Ci, którzy chcieli wziąć Jezusa w niewolę, też upadli. I my mamy doświadczenia od wierzących i niewierzących, którzy upadali w Duchu Bożym. I chcę wam tylko to powiedzieć. Czytałem książki o Johnie Wesleyu i wielu ludzi upadało podczas, gdy on głosił kazanie. I to działo się także i u nas. Podczas gdy głosimy Ewangelię, to ludzie upadają. Moody, Fidei, Whitford, współpracownik Wesleya, oni też to przeżywali. Widziałem pewien obraz, gdzie Luther modli się nad jakąś osobą i ta osoba upadła. I wygląda na to, że Luther też to przeżył. Upadanie w duchu to jest pewien znak. Jeżeli coś takiego zaczyna się dziać, to znaczy, że Duch Boży działa z wielką mocą i że jest wiatr odrodzenia duchowego. Jeżeli ten znak towarzyszy naszemu głoszeniu Ewangelii, to moc Boża będzie tak wielka, że wiele osób będzie się nawracać. Kiedy ludzie zaczynają upadać, to naraz tysiące przychodzą do Jezusa. Daniel upadł w mocy Bożej, Jan na wydmie Pasmos upadł w mocy Bożej, to samo Izajasz. B. Biblia nie mówi nam wcale, że będziecie się modlić, a ktoś upadnie w mocy Bożej, ale tamci ludzie nie mogli ustać na swoich nogach w obecności Bożej. Pytanie. Nie chcę prowadzić żadnej dyskusji teologicznej, kiedy moja żona jest w takiej sytuacji, że trzeba wygonić demony, to ona też to czyni. I ja nie mogę jej tego zabronić. Nie mogę zabronić kobietom takiej służby i respektuję ich służbę. I nie ruszam jej. Ja wiem, że my wszyscy, kobieci i mężczyźni, pijemy z tego samego źródła duchowego. I jemy z tego samego pokarmu. Mamy tego samego ducha. Jezus nie wyróżniał niczym kobiet. On nie powiedział, że te znaki będą towarzyszyły tylko mężczyznom, ale powiedział, że te znaki będą towarzyszyły wszystkim tym, którzy wierzą. A kobiety przecież też wierzą. I jeszcze coś chcę powiedzieć. Tak, teraz pozyskałem sobie kobiety. W naszym namiocie uwolnień tymi, którzy są najbardziej wytrwali, są właśnie kobiety. Właśnie one idą najpóźniej do domu. I jeszcze coś. Z Jezusem też chodziły kobiety, które mu pomagały. I jeszcze jedna uwaga. Około 75% zborów to są kobiety. A są nawet zbory, które nie mają żadnych mężczyzn. Nie wiem dlaczego. Często jest tak, że kobiety prędzej szukają Boga. I większość zborów ma więcej kobiet jak mężczyzn. I tak jest przynajmniej w Argentynie. W naszych kampaniach stwierdziłem, że te osoby, które potrzebują najwięcej duchowej pomocy, to są właśnie kobiety. Następne pytanie. To już mi też się zdarzyło. I wygląda to w ten sposób, że ci ludzie są totalnie zablokowani. Normalnie mówię do ducha tej osoby i mówię duchu osoby, w imieniu Jezusa Chrystusa nakazuję otwórz oczy. I w ten sposób często reaguję. Nie mówię tego do złego ducha, ale mówię to do ducha ludzkiego. I nakazuję temu duchowi, aby wziął w posiadanie swoje ciało. Teraz są przypadki, gdzie ta sama osoba nie chce reagować, ponieważ ma jakieś wewnętrzne konflikty. I ta osoba wpada w taki stan zobojętnienia i może trwać w takim stanie przez całe godziny. I to, co daje rezultat w najczęstszych przypadkach, jest mówienie do tej osoby: Jezus Cię kocha. Jezus chce Ci pomóc. Bóg przychodzi, aby ratować. Bóg przychodzi, abyś Ty nie musiał cierpieć. I mówimy to do ducha tego człowieka. I kiedy ta osoba będzie świadoma, że Bóg chce jej pomóc, to rozblokowuje się i otwiera oczy. Ale były też czasy, że nie mogliśmy spać, bo ludzie nie dawali żadnej reakcji. Wyobraźcie sobie członków rodziny takich osób. Przynieśli te osoby i te osoby były jeszcze w miarę zdrowe i chodziły o własnych nogach. A teraz muszą je wziąć nieprzytomni do domu. I to wcale nie było dobrze. Cierpieliśmy z tego powodu. W takich wypadkach najczęściej nakazujemy, aby duch ludzki przyszedł z powrotem do ciała i aby ta osoba otworzyła oczy. Kiedy ta osoba chce być obojętna, to musimy mówić do tej osoby: Bóg Cię kocha, Bóg chce Cię zbawić. Bóg przychodzi z miłością do Ciebie. Ta osoba mięknie i to działa. Carlos Alacondia mówi o odrodzeniu w Argentynie. Chwała Panu, niech pokój i łaska i piękno Ducha Świętego, wspaniała miłość Jezusa będą z Wami. Jest dla mnie wielkim przywilejem, aby być z Wami. Jest to także wielka odpowiedzialność. Jest mi dużo łatwiej mówić do 50 czy do 100 tysięcy ludzi, niż do dwóch pastorów. Jestem świadomy, że Pan dał mi powołanie, abym głosił Ewangelię i prowadził ludzi do stóp Jezusa. Słyszałem brata Wernera jak komentował to, co stało się w Argentynie. I muszę powiedzieć, że w tych 5 latach mieliśmy około 35 wielkich ewangelizacji. I każda z tych kampanii miała od 40 do 60 dni. Przychodziliśmy każdego wieczora. Obojętnie, czy padało, czy było zimno, czy śnieżyło. Czy była burza, czy trzęsienie ziemi. Byliśmy tam na wolnym powietrzu i głosiliśmy Ewangelię. I te ewangelizacje dały taki efekt, że setki tysięcy ludzi przyjęło Jezusa Chrystusa, a miliony słyszało Słowo Boże. Wyszliśmy na ulicę i to stało się dla Argentyny kluczem dla błogosławieństwa Bożego. Może zapytacie, co nowego wam powiem? Nic nowego. My mamy tylko pochodnię. W Ameryce pali się pochodnia Boża. I wiem, że tutaj też się pali. Ale my przychodzimy z naszą pochodnią, abyście ją przyjęli. A jest to pochodnia mocy Ducha Bożego. I chcę wam powiedzieć, Bóg chce. Bóg chce. I to jest możliwe. Może powiecie, tak, Ameryka Południowa to jest całkiem inny kraj. Ale pozwólcie sobie powiedzieć, Europa jest ta sama. Te same potrzeby. Ten sam Bóg i ten sam Kościół. Ten sam Jezus Chrystus. Amen. To jest możliwe. I Bóg chce. Potrzeba tylko, abyśmy wzięli tą pochodnię. I aby poszli w ruch. Na początek musimy wiedzieć, czego Bóg od nas chce. Kiedy wiemy, co Bóg od nas chce, to nie będzie tak trudno, aby to czynić. Bo jeżeli Bóg jest obecny, jeżeli Bóg da powołanie, to On stoi za nami i popiera to. Ale ważnym jest, aby wiedzieć, co chce Bóg. Co Bóg chce od mojego życia. I co Bóg chce od waszego życia. Jeżeli wiemy, czego Bóg chce, wtedy zaczynamy działać. Poświęcamy nasze życie Bogu, kładziemy nasze życie w Boże ręce, tak jak to czynili chrześcijanie pierwszego kościoła. Oni wiedzieli, jaka jest wola Boża i wiedzieli, czego Bóg od nich oczekuje. I dlatego poświęcili swoje życia Bogu. A Bóg popierał ich słowo. Amen. Kiedy w naszych interesach potrzebujemy kogoś do pracy, to dajemy ogłoszenie do gazety. I potem prowadzimy wywiady z tymi osobami i bierzemy te osoby, które wydają nam się najlepsze. Tak działa naturalny człowiek. Kiedy Kościół potrzebuje sługi, to szuka teologa. Ale kiedy Bóg potrzebuje kogoś, kto by mu służył, to szuka człowieka, który byłby mu totalnie posłuszny. Totalnie mu posłuszny. I to jest tajemnica. Musimy być totalnie posłuszni Bogu. Amen. Jak to było w Argentynie? Argentyna jest typowo europejskim krajem. Kiedy pójdziesz ulicami Buenos Aires, to będziesz miał wrażenie, że jesteś w Hiszpanii albo we Francji. I ludzie też nie są inni. Mamy wielu przybyszów z Europy, z Norwegii, z Szwajcarii, Rumunii, Hiszpanii, Włoch. Jest dużo Słowian, Rosjan, a wpływ Indian jest bardzo, bardzo mały. Kiedy misjonarze z różnych krajów przyszli do Argentyny i chcieli tam rozwinąć swoją pracę, to mieli przed sobą ścianę. Ludzie byli bardzo sceptyczni do Ewangelii. Słowa Bożego w ogóle nie chciano słuchać. A słowa Ewangelia nie chciano w ogóle już słyszeć. To słowo było czymś hańbiącym, czymś podłym i brudnym, do czego nikt się nie chciał przyznać. Wyobraźcie sobie, że kiedy ludzie przechodzili obok kościoła ewangelickiego, to przechodzili na drugą stronę drogi. Kiedy przyszli misjonarze do Argentyny, to powiedzieli, że jest to najtrudniejszy kraj na świecie. I wielu poszło z powrotem. Nie mieli tam żadnego sukcesu. I kto by uwierzył, że pewnego dnia w Argentynie 100 tysięcy, 80 tysięcy, 50 tysięcy ludzi każdego wieczora przychodzi na spotkania. Aby 5, 6, 7 godzin, czy pada, czy jest zimno, i aby słyszeć Ewangelię. To było coś, co wyglądało niemożliwe. Coś, co istniało tylko w marzeniach. Ale Bóg to uczynił. Bóg to uczynił. To jest możliwe. Bóg chce i to jest możliwe. Wielu z was powie, mentalność południową Amerykańców jest inna. Argentyńczycy mają europejską mentalność. I oni żyją tak samo jak Europejczycy. Ubrania przychodzą z Europy. Systemy telewizyjne przychodzą z Europy. Wszystkie wielkie firmy i przedsiębiorstwa przychodzą z Europy. I chcę wam powiedzieć, jeżeli Bóg uczynił to w Argentynie, to czemu nie miałby tego zrobić w Europie? Dlaczego nie miałby poruszyć postaw krajów i miast? Może nie wiecie, kim jest Carlos Anacondia. Może słyszeliście trochę o mnie? Jestem kolejarzem, który głosi Ewangelię Bożą. Kiedy przychodzę do Buenos Aires, to wracam z powrotem do mojego zajęcia. Nie będę tam już długo, ale stamtąd mnie Pan wyciągnął. Jak każdy człowiek na tej ziemi, szukałem pokoju i szczęścia. Chciałem być szczęśliwy. I nie miałem żadnej innej metody, jak tylko pracować i zdobywać pieniądze. Moje obowiązki religijne spełniałem. Jako dziecko byłem pokropiony, potem byłem u komunii, miałem ślub kościelny, a później moje dzieci były też pokropione. I nie miałem żadnego problemu. To, co uczyła mnie moja religia, to spełniałem. I potem powiedziałem sobie, teraz muszę być szczęśliwy. Muszę zarabiać dużo pieniędzy, bo myślałem, jeżeli będę miał dużo pieniędzy i dużo posiadłości, to będę szczęśliwy. I w ten sposób czyniłem 35 lat mojego życia. Od 10 roku życia pracowałem bardzo ciężko. 15 godzin dziennie. Nie było żadnego święta, żadnych wakacji. Miałem tylko jeden cel. Zdobywać pieniądze. Zdobywać pieniądze, aby być szczęśliwym. Ale przyszedł moment, że miałem wszystko, czego zapragnęła moja dusza. Miałem dobra, których sobie życzyłem. Sukces, poważanie. Byłem ważnym w społeczeństwie. I wiele osób przychodziło do mnie a porady. Ale wiecie, w środku byłem pusty i smutny. Byłem zawiedziony. I już myślałem, że jest niemożliwym, aby być szczęśliwym. Jest niemożliwe, aby mieć pokój. Aż pewnego dnia ktoś opowiedział mi o Jezusie. Miałem wtedy 35 lat. I wtedy po raz pierwszy usłyszałem o Jezusie. I wyobraźcie sobie, że ta osoba przyszła z 12 tysięcy kilometrów z Panamy. I tam głosiła Słowo Boże. I w 35 latach mojego życia było to pierwszy raz, że słyszałem wiadomość o Jezusie. Wtedy też oddałem swoje życie Bogu. Dałem swoje serce Jezusowi. I Bóg zaczął zmieniać moje życie. To, czego nie mogły mi dać pieniądze, dał mi Bóg. I kiedy to zrozumiałem, miałem pożądanie, aby inni ludzie też to mogli przeżywać. I chciałem im głosić im Ewangelię. Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Pewnego dnia przyszedł pewien ewangelista i on powiedział, Jezus przyjdzie bardzo, bardzo szybko. Powiedziałem sobie, dobrze, teraz mogę sobie spokojnie usiąść w ostatniej ławce. Nie muszę już dużo pracować, bo Jezus przyjdzie zaraz. I ja będę z Nim. Nie chciałem mieć żadnych obowiązków, ale później przyszedł inny ewangelista i ten powiedział, że Jezus nie przyjdzie. Co? On nie przyjdzie? On nie przyjdzie, aż ostatni człowiek świata usłyszy Ewangelię. I wtedy byłem zatroskany i powiedziałem, Panie, nie żyję przecież w dżungli, ani też w górach, ani też na pustyni. Żyję w mieście Buenos Aires, jednym z największych miast świata, gdzie mieszka 12 milionów ludzi. I 35 lat musiałem czekać, aż ktoś powiedział mi o Jezusie. Byłem zaniepokojony. Powiedziałem, Panie, w tym rytmie nie przyjmiesz jeszcze nawet za 2000 lat. I powiedziałem, Panie, daj mi moc, bo wiem, że ten naród nie umie Ci uwierzyć, jeżeli nie zobaczy mocy Ducha Świętego, jeżeli nie będzie wielkich cudów i znaków. Dzieje apostolskie jeszcze się nie skończyły. Dzieła Ducha Świętego trwają jeszcze dzisiaj. Wśród naszych wierzących jest tak, że oni opowiadają tylko to, co stało się przed 2000 laty. Ale dziś może dziać się to samo. To, co stało się przed 2000 laty, może stać się i dzisiaj. I ta moc może zmienić narody. Ta moc może zmienić miasta. I ta moc przyniesie odrodzenie w Kościele Chrystusowym. I modliłem się, Panie, daj mi moc, daj mi autorytet, aby ten naród mógł widzieć Twoją moc. I pewnego dnia powiedział Pan, dam Ci to, co nie prosiłeś. Dam Ci to we właściwym czasie. Chcę Wam powiedzieć, to jest możliwe. To jest możliwe i Bóg chce. Amen? Bóg chce, abyście dostali tą pochodnię. Ameryka Południowa i nie tylko Argentyna dostała moc Bożą. I tam płonie pochodnia Boża. I my przychodzimy z tą pochodnią, aby ją przekazać i Wam. Aby to, co tam się dzieje, działo się i u Was. Aby stadiony były zapełnione. I Bóg powiedział mi, daję Ci to, o co prosiłeś. W swoim czasie objawi się. Prosiłem Pana i mówiłem, daj mi moc. I Pan odpowiedział, dałem Ci moc. I modliłem się znowu. I mówiłem to samo. I Pan powiedział mi, dałem Ci moc. I mówiłem, Panie, nie widzę żadnej mocy. Chcę widzieć tą moc. Jeżeli naród nie będzie widział Twojej mocy, to nie uwierzy. Może powiesz, błogosławiony ten, który nie widzi, a wierzy. Ale ja chwalę imię Pana za tych, którzy wierzą przez to, że zobaczyli. I wcale nie będę tych osób traktował jako chrześcijan drugiej kategorii. Biblia mówi, że tłumy ludzi przychodziły, aby zobaczyć Jezusa, kiedy widzieli moc Bożą, która była w Nim do uzdrowienia. Kiedy widzieli moc Bożą. Gdy my zadowolimy się tylko tym, że błogosławiony ten, który wierzy bez tego, że widział i zostajemy na tym, to ograniczamy działanie Boga. W Argentynie przychodzą całe tysiące, aby zobaczyć moc Bożą i aby zobaczyć to, co Pan czyni. Ale przy tej okazji spotykają się ze Słowem Bożym i z mocą Bożą. I Pan powiedział mi pewnego dnia, weź słowo, i kiedy Bóg był już zmęczony ciągłym powtarzaniem mi, że dał mi już moc Bożą, a ja po raz któryś nie zrozumiałem Go, to On kazał mi otworzyć Słowo Boże. Marek 16:15. I tam mówi Słowo Boże, idźcie i głoście Ewangelię wszystkim narodom. Idźcie i głoście Ewangelię wszystkim narodom. To jest rozkaz Boży. Głosić wszystkim narodom Ewangelię. Szczególnie tym, którzy tego nie słyszeli. Wszystkim stworzeniom Bożym. To jest polecenie, które dostał Kościół. To jest zadanie dla Kościoła. W Argentynie był Kościół, ale nigdy go nie widziałem. I nie wiedziałem, gdzie oni się chowali. Zbory były pochowane w swych kościołach, ale ich nigdy nie można było spotkać na ulicy. Aż pewnego dnia, kiedy Kościół wyszedł na ulicę, mogłem znaleźć Jezusa. To było tego dnia, kiedy Kościół zaczął wypełniać to, co powiedział Jezus. Idźcie i głoście Ewangelię wszystkim narodom. I zacząłem czytać, kto uwierzy i będzie ochrzczony, ten będzie zbawiony, a ten, kto nie uwierzy, będzie potępiony. I te znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą. Kiedy przyszedłem do tego miejsca, to wyglądało, jakby ten tekst był rozjaśniony. Ten wers wyglądał tak, jakby świecił. I Duch Święty mówił, wierzysz. A ja powiedziałem, Panie, modlę się przecież, wołam do Ciebie. Nie robiłbym tego, gdybym nie wierzył. Ale Duch powiedział mi, nie, Ty nie wierzysz. Dlaczego, Panie? Ale On powiedział, Ty wierzysz w Boga, ale Ty nie wierzysz Bogu. Ja wierzyłem w Boga, ale nie wierzyłem w to, co Bóg mówi. Jedną sprawą jest wierzyć w Boga, a drugą sprawą jest wierzyć Bogu, Jego Słowu. I Bóg powiedział mi, te znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzą mojemu Słowu. Ja wierzyłem w Boga, ale nie wierzyłem Bogu. I powiedziałem, Panie, teraz wiem, teraz rozumiem. Ty dałeś mi moc przez to Słowo. I Bóg powiedział, nie tylko Tobie, ale wszystkim tym, którzy wierzą. Wszystkim tym, którzy wierzą. Ja dałem moc i dałem im autorytet. W moim imieniu będą wyganiać demony. I będą mówić w nowych językach. Będą podnosić węże. I gdyby wypili coś trującego, nie zaszkodzi im. Na chorych będą kłaść ręce i ci będą uzdrowieni. Tu robiłem pewien błąd. My wierzymy, że moc jest w ewangelistach, albo w tym i w tym pastorze. Ale moc Boża jest w Kościele, we wszystkich tych, którzy wierzą. Byłem wtedy rok wierzący i Bóg powiedział, Ty masz moc. I powiedziałem, Panie, wystawię Cię na próbę. Idę do szpitali. To nie było wcale łatwe. Tam był posterunek i tylko mnisi i zakonnice mogli tam wchodzić. Kiedy wchodziłem do szpitala, byłem zatrzymywany i powiedziałem, Panie, zrób mnie niewidzialnym. I jakoś udawało mi się przechodzić. Przychodziłem do sali i na takiej sali bywa od 30 do 40 ludzi. I łóżko za łóżkiem głosiłem Ewangelię i modliłem się za tych ludzi. Przychodziły siostry, łapały mnie za ucho i wyrzucały mnie stamtąd. Jednymi drzwiami mnie wyrzucały, a innymi wchodziłem. I powiedziałem, Panie, chcę zobaczyć, czy Twoja moc jest rzeczywiście prawdziwa. Pewnego dnia, kiedy przyszedłem do pewnego pokoju i chodziłem tam już od dłuższego czasu, co dwa dni, i kiedy teraz przyszedłem, sala była prawie pusta. Co się stało? Boże, byli uzdrowieni i zwolniono ich. Nikt nie wiedział, co się stało. Nikt nie mógł tego pojąć. Ale ja wiedziałem. Ja wiedziałem. Słowo się spełniło. Te znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. I tu nie gra żadnej roli, jak długo jesteś chrześcijaninem. Te znaki towarzyszą tym, którzy uwierzyli. Jeżeli my jako Kościół weźmiemy to słowo i obrócimy go w czyn, to objawi się chwała Boża. Demony będą się objawiać. Chorzy będą uzdrawiani. Aleluja! W Argentynie widzę wielu ludzi, którzy dopiero co nawrócili się w kampanii i oni są w takim zachwyceniu, że stoją na ulicy i głoszą Ewangelię. I mówią, chodźcie, Bóg was kocha. Na początku nie mają żadnego innego posłania, jak tylko Bóg kocha, Bóg uzdrawia, Bóg uwalnia. I potem modlą się na otwartych placach i tam dochodzi do różnych manifestacji. Ludzie upadają, demony się manifestują, a to wszystko dzieje się dlatego, że ci ufają Słowu. Często jestem zatroskany, jeżeli mam przyjść na szkołę biblijną albo wykład do pastorów. I ciągle jestem pewien obaw. Nie mam żadnego wykształcenia teologicznego. Musiałem pracować. Kiedy o 6 wieczorem kończyłem pracę, to modliłem się i przygotowałem się do kazania. Nie mogłem zostawić mojego interesu. I Bóg wie, ile mnie to kosztowało, żebym mógł mówić do pastorów. Wiem, że Bóg powołał mnie, abym był ewangelistą i żebym prowadził ludzi do stóp Jezusa. Ale nie miałem do tego żadnego przygotowania. Nie miałem żadnych teologicznych wykładów. Mogę opowiadać tylko to, co Bóg uczynił w moim życiu i co Bóg uczynił w życiu innych ludzi. No bo nawróconym często mówię, Boża moc jest w Tobie. Jeżeli rzeczywiście wierzysz, to te znaki będą Ci towarzyszyły. Idź do szpitali, idź na place, idź do więzień. Idź tam, gdzie jest potrzeba. I głoś imię Jezusa. I módl się za ludzi w imieniu Jezusa. I będą się dziać rzeczy, wspaniałe rzeczy. Kiedy mieliśmy kampanię w San Justo, przyszła do nas zatroskana matka. I zaraz powiem wam dlaczego. My myślimy, że dzieci przeszkadzają nam. My myślimy, że one nie uważają, co się dzieje. Ale jeżeli przypatrzycie się im w domu, to zobaczycie, że imitują pastora, imitują kierownika chóru. I ta matka miała dzieciaka, który chodził do szkoły. To dziecko widziało, jak modliły się w kampanii za osoby. Jak te osoby potem upadają w duchu. I to dziecko powiedziało, my chcemy się bawić w kampanię. Bo wtedy było to bardzo modne. I bawiły się w kampanię. I postawiły dzieci w rzędzie. I to dziecko modliło się za inne. I tamte zaczęły się przewracać w duchu. Jeden za drugim. W szkole wybuchł z tego powodu skandal. Nauczyciele mówili, co jest z tym dzieckiem? Co ono ma? Oglądali to z daleka i zawołali mamę. I cała szkoła była podniecona tym wszystkim. Ale tu widzimy, jak Bóg może działać, jeżeli ktoś wierzy jak dziecko. My musimy być tacy, wierzyć jak dzieci. Bóg chce czynić. Bóg chce to czynić. On jest gotowy, aby to czynić. Ale my musimy wrócić do prostoty Ewangelii. Może powiecie, ciekawe jakich tajemnych form używają tam w Argentynie. Tam nie ma żadnych tajemnych form. Z powrotem do prostoty Słowa Bożego. My wierzymy, że dzieje apostolskie nie są jeszcze skończone. To, co stało się w dziejach apostolskich, to dzieje się także i dzisiaj. Bo Jezus Chrystus jest ten sam, wczoraj, dziś i na wieki. Aleluja! Ale my musimy w naszych sercach wierzyć. Jest bardzo trudno złapać to intelektem. Kiedy zacząłem głosić, miałem tylko 3 kazania. Gdyby mnie zaproszono na 4 wykłady, to nie wiedziałbym, o czym mówić. Ale Bóg działał ponadnaturalnie. Pastorowie nie wiedzieli, co się dzieje. Nie mogli tego zrozumieć. Ale Pan wiedział. Aleluja. I to jest możliwe. To jest możliwe. Byliśmy w Hiszpanii i widzieliśmy tam moc Bożą. Widzieliśmy, jak demony zaczęły się manifestować. To samo działo się w Berlinie. To samo dzieje się tu. Wszystko to, co jest ukryte, musi być objawione. Aleluja! Bóg chce i to jest możliwe. Także tutaj, w Zurychu. Chcę, aby to pozostało w waszych sercach. Bóg chce. I to jest możliwe. Wy nie jesteście wcale inni niż Amerykanie. Mamy tego samego Boga i tego samego Ducha Świętego. Ale musimy wierzyć. Musimy wziąć to słowo. To jest możliwe. I Bóg chce. Zerknijmy do Efezjan 6:11. Czy wdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi? Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, ze władcami świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym, dokonawszy wszystkiego, ostać się. W naszych czasach największą potrzebą jest głoszenie Ewangelii. Jeżeli zobaczymy, jak niewielu jest tych, którzy wierzą, i jak wielu jest przeciwko Bogu, i kiedy zobaczymy, że w tych ostatnich 5 latach zdobyliśmy tak mało ludzi i mimo tych wielkich kampanii ewangelizacji przez radio i telewizję pozyskaliśmy jeszcze tak niewielu osób, że ciągle jeszcze więcej jest przeciwko Bogu niż z Bogiem. Musimy się zdecydować, czy chcemy żyć wygodnie, czy chcemy żyć bez problemów i czy chcemy unikać pełnienia woli Bożej, albo czy też chcemy pełnić wolę Bożą. Kiedy chcemy pełnić wolą Bożą i gdy jesteśmy gotowi czynić to, co Pan chce, to stanie się z nami podobnie jak z uczniami, którzy weszli do łodzi. Wtedy rozpętała się straszna burza. Fale zaczęły zalewać łódź. Zobaczcie, jak mocne mogą być burze. Nawet Piotr i Jan, którzy byli starymi rybakami, mieli strach. Widzimy, że ta burza była większa od tych wcześniejszych. I coś takiego stanie się, jeżeli my będziemy gotowi czynić wolę Bożą. Jeżeli będziemy gotowi, aby wziąć moc Bożą. Jeżeli będziemy gotowi stanąć naprzeciwko diabła i świata. Wtedy pojawią się burze i szturmy. Ale my nie jesteśmy sami. Kiedy przyszła burza, dotknęli Jezusa i mówili: Panie Jezu, pomóż nam, bo my giniemy. Kiedy zacząłem pierwsze kampanie, diabeł chciał mnie wyeliminować. Pewnego dnia stanąłem swoim samochodem za autobusem i diabeł, przebrany w kierowcę ciężarówki, najechał na mnie z prędkością 80 km na godzinę. Mój samochód był totalnie zepsuty, a ja byłem w środku. Kiedy ciężarówka najechała na mnie, zostałem wtłoczony do autobusu. I ludzie złapali się za głowy i mówili: biedny człowiek, na niego nic już nie można zrobić. Ale ja byłem w środku. I zacząłem się macać i myślałem, że tu mam coś złamane i tam, ale dotykałem się i przypuszczałem, że jestem w stanie szoku, bo nie czułem bólu. Myślałem, że mam całe mnóstwo złamanych kości. I kiedy byłem zatroskany sprawdzaniem tego, co mi się stało, przyszedł do mnie głos. Anioł Jahwe jest wokół tych, którzy się go boją. On strzeże ich, aby im się nic nie stało. Nie miałem nawet zataśnięcia, bo Jezus był po mojej stronie. Kiedy łódź zaczęła się topić, Jezus był obecny. Powstał i zgromił wiatr. Jeżeli my powstaniemy, aby wypełniać wolę Bożą, bo przecież nie możemy iść na ślepo, musimy mieć słowo Pana i musimy znać plan Boży od naszego życia. Co Pan chce, abyśmy czynili? Jaką pracę mamy czynić dla Pana? Musimy zacząć krzyczeć: Panie, jaka jest wola odnośnie mego życia? I to jest pierwszy krok posłuszeństwa Bożego. Nie tak żyć, jak nam wygodnie, jak my chcemy, ale wołać: Panie, jaka jest wola dla mnie? Panie, do czego mam dążyć? Jeżeli to zrobimy, to zaczynamy żyć w posłuszeństwie Bożym. I Pan będzie z nami. Amen. Jeżeli znamy wolę Bożą, to diabeł sprzeciwstawi się nam. I wszyscy naokoło będą robili nam trudności. Te trudności przychodzą z różnych stron. My nie chcemy stać naprzeciwko tych problemów. Może się zdarzyć, że prawda przychodzi przeciwko nam. Może przywódcy religijni przychodzą przeciwko nam. Albo urzędy. I może będziemy próbowali stanąć naprzeciwko nich. Ale Biblia mówi, że my nie walczymy z krwią i ciałem. Jeżeli praca przeciwstawi się nam, to nasza walka nie jest przeciwko nim, ale przeciwko mocom ciemności, przeciwko diabłu. I tam musimy prowadzić walkę. Tam musimy mieć zwycięstwo w modlitwie. Kiedy zaczniemy pełnić wolę Bożą, diabeł stanie przeciwko nam. Ale my nie możemy stanąć naprzeciwko Niego ze ciałem i krwią i z naszymi zdolnościami. My powinniśmy wiązać demony mocą Bożą. Jeżeli tam mamy zwycięstwo, to okaże się, że praca przestanie nam robić kłopoty. I że potem zacznie nas popierać. Przywódcy religijni zaczną się cofać do tyłu i przestaną się martwić o nas. Ale nasza walka nie jest z ciałem i krwią. My musimy walczyć z mocami ciemności. Tu w Curychu jest mocny, jest diabeł, który ma władzę nad tym miastem. Jeżeli chcemy zwycięstwa, to musimy z nim walczyć. Jego musimy zdetronizować. To pokazał nam Pan w naszych kampaniach. Jeżeli zaczniemy czynić wolę Bożą, to diabeł stanie przeciwko nam. I wtedy naszym błędem byłoby odpowiadać na oskarżenia i odpowiadać na listy. Sprzeciwiać się atakom ludzi. Nie, nie z nimi walczymy. My walczymy przeciwko mocnemu. Diabeł ma różne metody. W pewnej kampanii w Rosario zaczęliśmy kampanię i zaczęło padać. Ludzie nie przychodzili. Przychodzili tylko wierzący z kościoła. I ci byli bardzo zaangażowani i płonący. Ale grzesznicy nie przychodzili. Kościół przychodził, wierni z kościoła przychodzili, ale nie było grzeszników. I modliliśmy się i sprzeciwialiśmy się złemu. I Bóg pokazał nam coś. Miasto było osłonięte jakby czarnym płaszczem. I kiedy modliliśmy się, to ten płaszcz zaczął się podnosić. Modliliśmy się bardziej intensywnie i prosiliśmy Pana, aby posłał legiony aniołów. I modliliśmy się i zobaczyliśmy, jak ten płaszcz zaczyna się podnosić. I zaczęło się pojawiać coś jasnego. Pościliśmy i modliliśmy się. Tak długo, aż ten płaszcz odsunął się i widzieliśmy światło Boże. Grzesznicy zaczęli przychodzić i Bóg zaczął czynić cuda. I w tej kampanii nawróciło się najwięcej ludzi. A wszystko dlatego, że mocny został zdetronizowany. Opór diabła został złamany. Kiedy to się stało, odczuliśmy to wyraźnie, że dzisiaj został złamany opór diabła. To była znaczna różnica. Ludzie zaczęli przychodzić masowo. Cuda zaczęły się zdarzać. I każdego dnia zaczęła wzrastać liczba tych, którzy przyjęli Słowo Boże. 1000, 2000, do 5000 ludzi każdego wieczora przyjmowała Jezusa Chrystusa. I to wszystko w kraju, o którym mówiono, że jeżeli ktoś jest ewangelikiem, to musi uciekać. Nikt nie chciał słyszeć o Bogu. Ale kiedy mocny został związany i został zdetronizowany, wtedy zaczęło się błogosławieństwo Boże. Przypominam sobie pewien dzień, tam był pastor nazareński. Oni nie wierzą w uzdrowienia, ani w mówienie języków, ani w demony. I ten pastor miał kampanię ewangelizacyjną 3 kilometry od nas. I kiedy został złamany opór diabelski, to ten pastor był na ulicy i prowadził ewangelizację. I naraz ludzie zaczęli upadać. Były uzdrowienia. Demony zaczęły się manifestować. Opętani zaczęli się manifestować. I później opowiadał mi, nie wiedzieliśmy, co mamy robić. Wiedzieliśmy, takie rzeczy zdarzają się u was, u zielonych. Ale u nas nigdy tego nie było. Jeżeli doprowadzimy do tego, że mocny będzie związany i że opór diabła będzie złamany, to wtedy odkręca się kurek z błogosławieństwami Bożymi. I wtedy diabeł nie może go powstrzymać. Kościoły zaczynają rosnąć. Cuda zaczynają się zdarzać. Nasza walka nie jest z ciałem i krwią, ale z mocami niebieskimi. I tam musimy mieć zwycięstwo. Z nimi musimy walczyć. I to jest biblijne. Dla mnie jest to tak realne, że każdej nocy, zanim idę spać, sprzeciwiam się mocnemu. Kiedy z Bożą pomocą łamiemy opór, to miasto za miastem będzie się rzucać do stóp Jezusa i przywódcy rządowi zaczynają nas zapraszać. Często modlimy się za rodziny rządowe. I co się dzieje? Kiedy diabeł jest związany, kiedy mocny jest przepędzony z tych kół rządowych, to jest to bardzo ważne, aby mieć zwycięstwo tam, gdzie diabeł daje opór. I wtedy zaczyna płynąć błogosławieństwo Boże. Amen. Ale początkiem tego wszystkiego jest zaufanie Słowu Bożemu. My mamy moc i mamy autorytet, ponieważ Duch Święty uzdalnia nas do tego. Duch Święty czyni nas do tego zdolnym, abyśmy spełnili dzieła Boże na ziemi. W pełnej kampanii w Kordobie przynieśli pewnego opętanego. On był straszny. Jego włosy były aż do pasa, bardzo długie paznokcie i prawie nagi. Czterech ludzi musiało go przyprowadzić. To był ktoś, kto żył w górach i mieszkał w jaskiniach, a swoimi paznokciami robił dziury w ziemi. Kiedy przychodził do miast, to bił swoją głową o ścianę i krzyczał. Kiedy go przyprowadzono, byłem w ostatnim dniu ewangelizacji. Modliłem się za 10 albo za 15 tysięcy ludzi, jeden za drugim nakładając im ręce. Nie miałem już żadnych sił, a teraz przynoszą mi tego człowieka. I kiedy przedstawili mi go, to miałem wrażenie, że to raczej on powinien modlić się za mnie, a nie ja za niego. I powiedziałem sobie, nie mam żadnej mocy. Kiedy go widziałem przed sobą, to Duch Święty powiedział mi, że w nim są dwa legiony. Położyłem na nim ręce i sprzeciwiłem się tym dwóm legionom. I powiedziałem, jesteś wolny. Weźcie go, on jest wolny. Byłem tak zmęczony, że nie chciałem się dłużej modlić za niego. Następnego dnia i tak miałem opuszczać to miasto. Ale po 5 miesiącach przyjechałem z powrotem do tego miasta i naraz przychodzi do mnie bardzo dobrze ubrany człowiek i spytano mnie, znasz go? Nie, nie wiem, kto to jest. To jest ten, za którego modliłeś się ostatniego wieczora. Ten, który miał dwa legiony. Modliłeś się za niego? On uciekł nam i przez 5 dni wrzeszczał po górach i demony wychodziły z niego. Po 5 dniach przyszedł do nas totalnie uwolniony. Alleluja! To nie jest przez naszą moc, ani przez mocę, ani przez miecz, ale przez moc słowa. Bóg pokazał mi, nieraz wrzeszczymy, bo nam się tam podoba. Ja jestem krzykaczem i tak dla mnie to jest całkiem naturalne. Kiedy widzę przed sobą diabła, to muszę wrzeszczeć na niego. Ale Pan pokazał mi, że w nim jest moc i w jego słowie, jeżeli mu się wierzy. Chcę przez to powiedzieć, że nie ma żadnych supermenów ani wielkich eksorcystów. Bogu niech będą dzięki. Musicie też wiedzieć, że gdy byłem tam na dole i że miałem przyjść do góry, to trzęsły mi się kolana. Bałem się. Nie wiedziałem, co Bóg chce, abym mówił, a ja chciałem być kanałem dla Bożej mocy. Nasze słowa powinny służyć ku budowie, a nie do niszczenia. I nie do konfliktu. To jest takie piękne, kiedy przychodzimy do prostoty Słowa Bożego. Kiedy zacząłem głosić Słowo Boże, ludzie zaczęli być uzdrawiani. Demony zaczęły się manifestować. Wtedy nie wiedzieliśmy, co mamy robić. Nie wiedzieliśmy, jak ich obsługiwać, ale Bóg nam pokazał, krok za krokiem. Nieraz wyglądało tak, że jakby się wszystko waliło, ale Pan miał wszystko pod swoją kontrolą. W Argentynie było bardzo ryzykowne głoszenie Ewangelii. Wielu ewangelistów było zamykanych w więzieniu. Jest takie prawo, które zabrania pełnienia służb medycznych. Morris Cerullo wylądował w więzieniu i nie mógł już więcej przyjechać do Argentyny, ponieważ głosił tam Ewangelię i służył chorym. I wyobraźcie sobie ewangelizację na wolnym powietrzu, gdzie ludzie do 500 metrów od miejsca głoszenia Ewangelii zaczynają upadać. W autobusach, które przejeżdżają obok, zaczynają się manifestować demony. Autobusy muszą się zatrzymać i kierowcy wyrzucają tych ludzi na zewnątrz. Kierowcy wiedzą już o tym, że tych ludzi trzeba doprowadzić do nas. Jeżeli policjant zobaczy kogoś, kto wałkuje się na drodze, to wie, że ma go przyprowadzić do nas. W mieście Marderplata mieliśmy przypadki manifestacji demonicznych w domach naokoło placu ewangelizacyjnego. Tych ludzi brano do szpitala, ale lekarze wiedzieli, że jest to dla nas robota i przyprowadzali tych ludzi do nas. Lekarze i milicja zaczęli to traktować jako coś całkiem normalnego. I takie coś następuje wtedy, kiedy Duch Święty bierze w posiadanie jakieś miasto. Wyobraźcie sobie, że w centrum Cyruchu mamy ewangelizację, w której 20 do 30 tysięcy ludzi jest na ulicy. Ruch uliczny musi być skierowany na inne miejsca. Tak działo się też w Argentynie. Ale jeszcze nigdy nie zamknięto naszej kampanii. Jeszcze nigdy nas nie oskarżano. Nigdy nie byliśmy oskarżani przez policję. Ale to jest tylko wtedy, kiedy Duch Święty ma miasto pod kontrolą. Może kiedy spotkasz kogoś na ulicy i kiedy ten człowiek upada i kiedy widzi to policjant, to powie, na pewno uderzyłeś go i zamknął cię. Tego problemu nie ma w Argentynie. My modlimy się za takich ludzi na ulicy, ludzie upadają, demonizowani krzyczą na ulicach, my sprzeciwiamy się demonom. Policja przechodzi obok i nie reaguje, bo oni wiedzą, co się dzieje. Oni wiedzą,